informację o działalności prezydenta za okres od 27 października 2017 roku do 30 listopada.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę sprawozdanie od bezrobocia, które niestety, już teraz tak trzeba mówić, w takich kategoriach niestety maleje. Mamy już w tej chwili oficjalnie 2,8% i coraz większy głód na rynku pracy, zwłaszcza związany z nowymi inwestycjami, które się szykują, a tak naprawdę podstawowy problem związany z nimi to jest to, kto będzie pracował. Jest dobra wiadomość w tym kontekście taka, że jak Państwo wiecie, po zakupie Opla przez francuski koncern PSA pod dużym znakiem zapytania stanęły dalsze losy obydwu fabryk na Śląsku, a więc fabryki samochodów w Gliwicach. Tam produkują Opel Astry i w Tychach General Motors, który był poprzednim właścicielem tej fabryki, chciał budować linię produkcyjną silników. I o ile dość szybko wyjaśniła się sprawa losów w Gliwicach pozytywnie, o tyle Tychy były dość długo zawieszone w próżni. Ostatnia, tak jak powiedziałem, dobra informacja jest taka, że jednak Francuzi zdecydowali się kontynuować budowę tej linii w Tychach i w Tychach będą robione silniki do już teraz zarówno Opli, jak i Citroenów, Peugeotów, czyli dla całego koncernu PSA. Firma zamierza zatrudnić 200 osób i to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem. Częściowo pracowników będą posiadać, bo Państwo pamiętacie, kiedy rozpoczęto modernizację, pracowników do dzisiaj wozi się do Gliwic. Chodziło o to, żeby utrzymać właśnie tą załogę i to dzisiaj przynosi jak gdyby określony zysk, bo PSA nie będzie startowało od zera, nie będzie zaczynało naborów od zera, tylko ma już trzon załogi w Tychach po prostu, który dojeżdża codziennie do Gliwic i pracuje w Gliwicach. Także ta sytuacja na rynku pracy jest, no, w dalszym ciągu utrzymuje się ta tendencja, o której mówię tu już od dłuższego czasu. Myślę, że jedna informacja też jest taka w sumie dość optymistyczna. W czwartek brałem udział w takiej konferencji w Senacie. Pan marszałek Karczewski zorganizował konferencję dotyczącą ograniczenia niskiej emisji. Było sporo samorządowców właśnie z tej grupy miast najbardziej zagrożonych smogiem. Byli przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, pan premier Morawiecki, prezes NIK-u. I dlaczego powiedziałem, że to jest optymistyczne? Bo mam takie wrażenie, że po raz pierwszy bardzo jednoznacznie wybrzmiała chęć bardzo realnej walki z niską emisją. Dlaczego tak mówię? Bardzo ciekawe i takie symptomatyczne było wystąpienie prezesa NIK-u, który nam pokazał protokół z kontroli NIK-u z 2000 roku. Ja proszę sobie wyobrazić, że zalecenia, które NIK przekazał po 2000 roku, gdybyśmy je dzisiaj przeczytali, to one idealnie pasują do dzisiejszej rzeczywistości. To znaczy, że nie zmieniło się nic przez 17 lat. Mimo różnego rodzaju prób. No, Tychy były takim, śmiało można powiedzieć, pionierem. Przecieraliśmy szlaki dla reszty Polski, wymieniając w tej pierwszej transzy, Państwo pamiętacie, 2200 starych pieców na już te nowe ekologiczne. Ale tak naprawdę ta konkluzja, która płynie, która jest takim powodem do optymizmu dla mnie, dopiero teraz jednoznacznie powiedziano, że bez wspólnego połączenia sił i rządu, i samorządu, nic z tego nie będzie. Co to oznacza? No my zawsze mówiliśmy, że my sobie tutaj możemy, nie wiem, wymieniać piece, a to jest problem, który nie zna granic. Mało tego, jeżeli nie będzie określonych przepisów, to ludzie, chociażby ze względów ekonomicznych, będą dalej kupować tanie piece, tak zwane kopciuchy, będą palić dalej byle jakim paliwem, mimo że my będziemy oferować tutaj fantastyczne programy, ludzie nie będą mieli za co realizować tych programów. I jeszcze raz powtarzam, no źródłem mojego optymizmu jest to, że wydaje się, że wszystkie strony tego, bo problem jest gigantyczny. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce, to są dane bardzo twarde, potwierdzone przez WHO, umiera co roku 50 tysięcy ludzi, czyli jedno duże miasto typu Mikołów czy Piekary Śląskie z powodu złej jakości powietrza. Byli tam również naukowcy z Politechniki Warszawskiej, którzy przeprowadzali badania w Krakowie. Proszę Państwa, jest bezpośredni związek pomiędzy jakością powietrza a ilością wizyt w szpitalach w danym dniu, zgonów, zawałów, udarów. Relacje są bardzo proste i łatwe do wychwycenia. Polska na tle całej Europy wygląda no jak taka czerwona mapa, gdzie się zaznacza, zarówno jeżeli chodzi o pyły 2,5 czy PMX 2,5, 10, wszystkie inne, benzopireny, wszystkie szkodliwe substancje, więc powietrze mamy tragiczne. Co się stało, co jest powodem takiego mojego optymizmu? Rząd wreszcie wydał rozporządzenie dotyczące jakości dopuszczonych pieców i piątej kategorii, Państwo wiecie, piątej klasy. Nie będzie już można produkować, sprzedawać tych starych kopciuchów. Drugie rozporządzenie, to było w miarę proste, ono chyba już nawet weszło w życie od 1 października, ale drugie już rodziło sporo emocji, kontrowersji również w obrębie samego rządu. Chodziło o jakość paliw. W przededniu konferencji, czyli tak jak powiedziałem, konferencja była w czwartek, w środę wieczorem pomiędzy ministerstwami w końcu uzgodniono treść drugiego rozporządzenia dotyczącego jakości paliw. I to rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie 1 stycznia. A więc mam nadzieję, że nie będzie tak jak teraz Państwo sygnalizowaliście, że w OBI można kupić groszek czy brykiet z węgla brunatnego z Czech. No przecież skandal, to jest jeszcze gorsze niż muły czy floty, bo węgiel brunatny, Państwo wiecie, zawiera mnóstwo siarki i innych szkodliwych substancji. I co z tego, że Sejmik przyjął uchwałę antysmogową, a w OBI można kupić węgiel, którym legalnie, bo przecież nikt nie zabrania tym handlować, można truć sąsiadów i jak gdyby przyczyniać się do tego, co mamy w powietrzu. A więc to rozporządzenie jest bardzo, bardzo ważne i tak jak powiedziałem, prawdopodobnie wejdzie w życie 1 stycznia. I trzecia najważniejsza rzecz, o której powiedział pan premier Morawiecki. Rząd postawił naprawdę jako jeden z ważniejszych priorytetów swojej działalności ograniczenie niskiej emisji i ma świadomość tego, że należy poczynić kroki związane ze zwalczaniem ubóstwa energetycznego. Nie da się wprost przenieść relacji pomiędzy pomocą społeczną a ubóstwem energetycznym, dlatego że w Polsce bardzo wielu ludzi mieszka w domach jednorodzinnych. Te domy często były budowane w latach jeszcze nawet przedwojennych, czy 50., 60., one energetycznie, pod względem energetycznym są beznadziejne. Ci ludzie nie są klientami pomocy społecznej, bo mają jakąś tam emeryturę, rentę, czy pracują nawet, ale zarabiają nie na tyle dużo, żeby móc sobie pozwolić na termomodernizację, czy zakup ogniw fotowoltaicznych, czy jakiekolwiek działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, albo wręcz nie stać ich na zakup lepszej jakości paliwa. A nie da się wprost, tak jak powiedziałem, oni nie są klientami pomocy społecznej, ale nie stać ich na te działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. I mówi się dlatego o tym ubóstwie energetycznym. Prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską, żeby można było takie programy w Polsce zrealizować. Rząd jest mocno zdeterminowany, więc mam nadzieję, że to się w końcu stanie i będziemy mogli skutecznie rzeczywiście ograniczyć niską emisję, bo tak jak powiedziałem, to co w tej chwili się dzieje, to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Kolejna sprawa dotyczy funkcjonowania metropolii. Odbyło się kolejne walne zgromadzenie metropolii. Zapadły bardzo ważne rozstrzygnięcia. Zarząd metropolii postanowił wprowadzić na terenie metropolii jedną taryfę biletową. Nie było to takie proste. Państwo wiecie, od kilkunastu lat trwały różnego rodzaju zabiegi, starania, no może mniej intensywne czasami, czasami bardziej, a nie udało się tego zrobić. Teraz udało się. Od 1 stycznia w niektórych elementach od 1 kwietnia wejdzie nowa taryfa jednakowa dla całej metropolii, czyli dla 41 miast czy jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład metropolii. Jak jest skonstruowana ta taryfa? Ona pewnie gdzieś tam w mediach krąży czy na stronach internetowych Państwo mogą znaleźć. Problem na czym polegał? Problem polegał na tym, że nasza taryfa tyska była generalnie niższa niż w metropolii. I takie połączenie taryf wymagało naprawdę bardzo wielu różnych zabiegów. Generalnie zasada jest taka, że w metropolii będą obowiązywały ceny tyskie, My musieliśmy się zgodzić na pewne rozwiązania typu bilet jednorazowy, który u nas kosztuje 3 zł. W Metropolii był chyba 3,40. Teraz będzie kosztował 3,20, ale dla tych, którzy będą płacić elektronicznie, też będzie 3 zł. Czyli no, zachęcamy mieszkańców, żeby płacili telefonem czy elektronicznie. Wtedy nie będzie żadnej podwyżki, natomiast w Metropolii obniżka będzie znacząca, bo aż 40 groszy. Pozostałe wszystkie bilety innego rodzaju, strefowe, będą na poziomie tyskim. W Metropolii zostaną obniżone. Jest jeden bilet, który u nas podrożeje bodajże o 6 zł, ale pozwoli mieszkańcom uzyskać za te 6 zł dostęp do 40 pozostałych, no może nie 40, bo nasz obowiązywał na terenie 10 gmin porozumienia tyskiego, a teraz za 6 zł więcej miesięcznie będzie można jeździć po całej metropolii, czyli łącznie gdzieś tam z Tarnowskimi Górami, po całej metropolii, może tak. Oczywiście to wszystko kosztuje. Akurat w przypadku Tychów nie ma problemu, bo u nas te bilety zostają na tym poziomie tyskim, więc pozostałe miasta, czy jednostki samorządu terytorialnego, które były pod jurysdykcją KZK GOP, czy też MZKP Tarnowskie Góry, będą do tego interesu musiały oczywiście trochę dopłacić, tym bardziej, że podjęto również decyzję, myślę, zbieżną tutaj z oczekiwaniami niektórych z Państwa, którzy zabiegali o to, aby dzieci jeździły bezpłatnie, tak jak się zobowiązałem wtedy, kiedy Państwo przekazywaliście mi te listy podpisów. Ja je przekazałem w Metropolii, do Zarządu Metropolii, mówiąc o tym, że jest taki wniosek. I co tu dużo mówić, no macie Państwo świadomość, że też chcieliśmy coś na tej zmianie ugrać, bo jak widzicie przy tych taryfach, no u nas nic nie obniżamy. I to był taki gest Metropolii w stronę Tychów, że przychylono się do tego naszego wniosku i dzieciaki do końca podstawówki będą jeździły nieodpłatnie wszystkimi środkami komunikacji po całej metropolii, nie tylko w dni szkolne, ale również w soboty, niedzielę i również w wakacje. Więc myślę, że to dla nas też jest jakiś bonus, że w końcu udało się siły w metropolii połączyć i będziemy no, jeździć jak w każdym normalnym, cywilizowanym kraju, nie oglądając się na to, co za autobus podjeżdża, tylko mam bilet, wsiadam, jadę. Zresztą taka ciekawostka, obudziło się Jaworzno, bo oni zawsze byli przeciwnikiem wejścia do metropolii, jak Państwo wiecie, nie weszli. Po tych zmianach, które no, w sumie zaskutkowały obniżeniem taryf, nagle Jaworzno się obudziło i też chce rozpocząć rozmowy o przynajmniej połączeniu taryfowym. Czy wejść do metropolii, tego nie wiem, ale na pewno, jeżeli chodzi o taryfy, tak. Oczywiście było dużo mowy też na temat siedziby, bo jak Państwo wiecie, no, sytuacja jest taka, że w tej chwili gdzieś tam kątem Zarząd Metropolii siedzi w KZK GOP. Są różne propozycje, oczywiście każde miasto chciałoby wyrwać metropolii do siebie, ale myślę, że zdrowy rozsądek zwycięży i Zarząd Metropolii będzie w Katowicach. Ja sobie osobiście nie wyobrażam innego rozwiązania. Najprawdopodobniejszą siedzibą będzie siedziba byłego Muzeum Śląskiego tutaj w centrum Katowic. Ona ma oczywiście poważny mankament, bo tam nie ma miejsc parkingowych, ale jakoś sobie trzeba będzie z tym poradzić. Natomiast wszystkie propozycje z Siemianowic, Chorzowa, Bytomia, oferujące naprawdę bardzo fajne lokalowo pomieszczenia, no myślę, że nie zyskają aprobaty. Proszę. No świetny pomysł, tak jest. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje, bardzo dużo rzeczy, wiadomo, koniec roku finiszujemy, a może tylko tak przynajmniej tytułami, kilka przykładowych rzeczy, jeżeli chodzi o MZUM, zakończyliśmy remont chodników, parkingów przy Wieniawskiego, zakończyliśmy budowę miejsc postojowych, parkingowych przy Cichej, parkingowe miejsca przy Jaracza i to są spore inwestycje, bo 600 tysięcy, prawie 300, prawie 250, parking przy Wyszyńskiego za 307 tysięcy, parking chodniki przy Brzozowej, to w ramach budżetu partycypacyjnego. I bardzo ciekawa rzecz, o której też się chciałem, przy której się chciałem chwilę zatrzymać. Proszę zwrócić uwagę na dwa przejścia dla pieszych w rejonie Dmowskiego na odcinku między hotelem Tychy a Skałką. Dlaczego o tym mówię? Bo po tej tragedii, która się wydarzyła w Mikołowie, gdzie mieszkaniec Tychów na przejściu dla pieszych potrącił 3 osoby, 2 dziewczynki zginęły, mężczyzna jest w szpitalu. Problem odżył. Pamiętacie Państwo tą tragedię przy Tesco? Wydaje mi się, że jest taka pilna potrzeba ingerencji w przejścia dla pieszych, bo one rzeczywiście, zwłaszcza w takich dniach, które mamy za sobą w ciągu ostatnich tam powiedzmy 2 tygodni, gdzie jest szaro, pada deszcz, niektóre przejścia rzeczywiście są bardzo słabo widoczne. Będziemy bacznie przyglądać się tym, jak to wygląda właśnie na tych 2 nowych przejściach. Proszę nam kiedyś będziecie przejeżdżać, zwrócić uwagę. Podobne jest zrobione przy piramidzie. No i myślę, że trzeba będzie jakiś taki program wdrożyć w mieście i po kolei od zaczynając od najgorszych miejsc sukcesywnie wszystkie przejścia dla pieszych w mieście jakoś bardziej znacząco oznaczyć tak, żeby do tego typu tragedii nie dochodziło. Oczywiście wiadomo, że tutaj nic nie zastąpi ludzkiego rozsądku, rozwagi, ale można temu pomóc. Kolejne miejsca parkingowe w ramach budżetu partycypacyjnego na Jagieły. Przebudowa Kopernika w zakresie budowy miejsc pokojowych, postojowych i chodnika. Remont nawierzchni przy Dzwonkowej. W toku jeszcze jest tutaj Aleja Niepodległości. Prace przebiegają mimo ciężkich warunków atmosferycznych dość sprawnie. Trwa jeszcze budowa Strusiej. Też będzie zakończona w tym roku. Trwa przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy Grotarowieckiego, Einsteina, Estkowskiego, Korczaka. Przebudowa drogi bocznej do Mąkołowskiej, chodnika przy Jodłowej, przebudowa Jaśkowickiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie miejsc postojowych, to jest w formule projektu i buduj, też w grudniu będzie koniec. Budowa połączenia drogowego Młodzieżowej z parkingiem przy Bielskiej, też tam widziałem ostatnio prace trwają. Parking przy Jaśkowickiej Rodakowskiego w ramach budżetu partycypacyjnego, nam dość późno podpisaliśmy umowę, bo dopiero pod koniec października, ale pod koniec grudnia powinien być parking gotowy. No i jest duża praca też na rozbudowę obywatelskiej od Mikołowskiej do Browarowej. Umowę podpisaliśmy 21 listopada 2017. Termin jest sierpień 2018. I w trakcie procedury przetargowej jest przetarg na ITS. Rozstrzygnięcie, otwarcie kopert 18 grudnia. Mam nadzieję, że tym razem rozstrzygniemy. Wiele innych, jeżeli Państwa będą interesowały, ja mam cały wykaz tych inwestycji, tak jak powiedziałem, tego jest dziesiątki. Jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy. Myślę, że powinniśmy być dumni z pewnych spraw i chciałem powiedzieć, że doceniają to ludzie na zewnątrz. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, główną nagrodę Województwa Śląskiego na najlepszą przestrzeń publiczną. Jury postanowiło przyznać 2 nagrody i 4 wyróżnienia. Nagrodę główną zdobył zespół szkolno-przedszkolny w dzielnicy Juwe za nowoczesne rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne budynku szkolnego, ujmujące prostotą architektury, to jest fragment z uzasadnienia, dyscypliną doboru materiałów i elementów aranżacji wnętrz, pozwalających na kształtowanie poczucia estetyki użytkowników obiektu w otoczeniu współczesnej, zrównoważonej architektury. I wyróżnienie otrzymał również lokal, obiekt gastronomiczny Promenada nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach, a dodatkowo ten lokal również został wybrany w konkursie internautów właśnie na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie śląskim. Można powiedzieć trochę późno, ale to też jest nagroda, myślę, którą się warto chwalić. W ramach Parlamentu Europejskiego jeden z eurodeputowanych z Holandii, pan Nistelrooy, notabene wujek byłego piłkarza Ruda van Nistelrooya, taki był kiedyś napaścior bardzo znany, zainicjował taką akcję, w którą się włączyło na razie 9 europarlamentarzystów. U nas tym, który przystąpił do tej akcji, jest pan poseł Olbricht. I ci europosłowie wybierają takie projekty, które wywarły znaczny wpływ na życie mieszkańców miast, rejonów, regionów, z których oni pochodzą, z których byli wybrani. To ma bezpośredni związek z tym, że przy dyskusji o Brexicie tak naprawdę niektóre kraje, no tu konkretnie mowa o Wielkiej Brytanii, ale na przykład Walia, Nigdy w dyskusji o Brexicie nie padło to, że Walia dostała potężne pieniądze na restrukturyzację w momencie, kiedy kończono z górnictwem na terenie Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Walii. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że Wielka Brytania otrzymywała olbrzymie kwoty na restrukturyzację górnictwa. Ludzie nie zawsze mają pojęcie, że inwestycje, które powstają, są budowane z udziałem Unii Europejskiej, że ta promocja jest za mała. I oni postanowili to jakby zmienić, dochodząc do wniosku, że gdyby każdy europarlamentarzysta ze swojego regionu wybrał kilka fajnych rzeczy i pokazał mieszkańcom, że to jest właśnie z pieniędzy europejskich, to może to ta opinia o pomocy Unii byłaby inna, może nie byłoby Brexitu, idąc może trochę za daleko. No i krótko mówiąc, w tej piątce wyróżnionych projektów, które wybrał poseł Olbrycht, konsekwencją tego będzie to, że te projekty będą prezentowane w Brukseli. Będzie wystawa, gdzie będzie można specjalnie zapromować te projekty. Jest nasze połączenie Tychów z Katowicami kolejowe. To rzeczywiście zmieniło w sposób znaczący i wpisuje się jak gdyby w tą nową, no można powiedzieć, strategię budowania smart city, czyli miast inteligentnych, miast opartych na transporcie publicznym. Już w trakcie nam odbierania tej nagrody powiedziałem panu posłowi Olbrychtowi, że nie poprzestaliśmy na tym, bo wybudowaliśmy, jak gdyby zrealizowaliśmy zadania komplementarne, czyli te parkingi na pierwszej i ostatniej stacji, wielopoziomowe parkingi, park and ride. No był tym bardziej zachwycony, prosił, żeby jak będziemy do Brukseli robić prezentację, żeby już ująć te dwa projekty łącznie. Panią Bożenę Nowak, którą państwo mieliście ochotę, przed chwilą okazję oklaskiwać, podjąłem decyzję, pani Bożena będzie nas reprezentować w Brukseli, bo pan poseł funduje przelot do Brukseli, więc będziemy mogli tam się zaprezentować. Pani Bożena będzie nas reprezentować. Jeszcze jedną nagrodę, o której państwu chciałem powiedzieć, myślę, że to jest też ważne, bo to, czy urząd jest dobrze odbierany przez mieszkańców, czy źle, to też świadczy o nas wszystkich i muszę państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy tytuł lidera zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Na konferencji w Zabrzu pani sekretarz odebrała nagrodę, myślę, bardzo taką prestiżową. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim pracownikom za to, że tak jesteśmy oceniani. I to w zasadzie tyle. Jeżeli państwo będą mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Ewa Węglarz.
No ja naprawdę nie mogłam się powstrzymać od tego, żeby po prostu wyrazić swój zachwyt, bo we wrześniu na sesji Rady Miasta, kiedy były matki, była pani Ula odczytująca list, dowiedzieli się mieszkańcy, że no w Tychach nie można fundować bogatym biletów, że to się nie da, że nie przejdzie. No a jakaż dla mnie fantastyczna odmiana, bardzo się z tego cieszę. Chciałabym tylko pana prezydenta prosić o jeszcze, bo te 16 lat to jest taka granica niesatysfakcjonująca jednak tych rodziców, którzy wychowują nastolatków i tak naprawdę dopiero między 16 a 19 rokiem życia najwięcej ta młodzież podróżuje w poszukiwaniu rozmaitych form dokształcania, zajęć pozalekcyjnych i to właśnie żal trochę tych rodziców nastolatków, zwłaszcza tych, którzy jednak ten program 500 plus tracą w wieku 18 lat i koszty utrzymania takiego nastolatka są bardzo duże. Także panie prezydencie, bardzo się cieszę, ale proszę o jeszcze. No i jestem zachwycona, że metropolia rozszerzając granice również uwzględniła tą naszą ciężką pracę.
Pan prezydent Andrzej Dziuba.
Chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie pamięta, to łatwo wrócić do tych dyskusji. Ja o tym mówiłem wprost i to był bardzo ważny argument, że jesteśmy w przededniu wejścia do metropolii i nie możemy tego typu decyzji podejmować, bo później może to stanowić gigantyczny problem przy właśnie ujednolicaniu taryf, ale tym paniom odbierając dokumenty powiedziałem, że oczywiście te sugestie przekażę. No, na szczęście zostały uwzględnione, tak jak powiedziałem, no to były różne sposoby negocjacji. Mówiłem o tych argumentach, zaznaczałem, że też Tychy musiały coś wyrwać w ramach tego porozumienia i udało się. Natomiast powiem państwu tyle, że ta ulga to nie jest tak, że to się bierze znikąd. To kosztuje 9 milionów złotych. Nie wszystkie miasta są w tak dobrej sytuacji jak Tychy. I opór był naprawdę, proszę wierzyć, bardzo duży. Tym bardziej, że te zmiany, o których mówiłem, czyli obniżenie cen biletów w innych miastach na terenie zarządzania KZK GOP, mieszkańcy mają dobrze, bo będą płacić mniej, no ale przecież koszty funkcjonowania komunikacji się nie zmieniają. Co to oznacza? To oznacza, że miasta będą musiały wyrównać ten deficyt, który spowoduje teraz obniżenie cen biletów. Będą musiały więcej dopłacić, Tychy nie, bo ta nasza taryfa została. Ale wszystkie miasta pozostałe, które są poza porozumieniem tyskim, będą do komunikacji musiały dopłacić większe pieniądze. Więc to nie było takie proste, że idea słuszna. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę argumentem, który przeważył, on tu padł na tej sali w trakcie tej dyskusji, która była. I on mnie, muszę powiedzieć szczerze, może nie tyle co przekonał, ale był taką kroplą, która pozwoliła mi się w to zaangażować, żeby o to walczyć. Promocja. Promocja wśród młodych ludzi. Korzystania ze środków komunikacji publicznej. Jest też, wyrażano nam w takiej dyskusji takie opinie, że być może to, że dzieciak mając bilet za darmo zachęci tatę, mamę, że jak będą jechali do akwaparku, to żeby pojechali autobusem, a nie koniecznie samochodem, gdzie może być problem z zaparkowaniem. I że to spowoduje być może też zachęcenie starszych. Co do starszych dzieci, taka dyskusja była. To już są koszty naprawdę olbrzymie. Nie sądzę, żeby dającym się jakoś tam jasno określić w horyzoncie czasowym można było rozszerzyć tą ulgę na starsze dzieci. Poza tym w tym momencie już tracimy ten walor promocyjny. Niech się dzieciaki uczą od najmniejszych lat do 15-16, a później stają się już prawie dorośli. No jakiś tam bilet ten szkolny dla tych starszych dzieci nie kosztuje aż tak strasznie dużo, więc sądzę, że na razie o tym nie możemy mówić. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego, co się już udało załatwić. Dziękuję bardzo.
Pani radna Ewa Węglarz.
Ja myślę, że pan prezydent nie powiedział, że te 9 milionów to jest na całą metropolię. To nie jest, no właśnie, więc to jeżeli to podzielimy przez 41 gmin, to nie są to takie wielkie pieniądze, jak tutaj niektórzy panowie wyliczali, że to jest 8 milionów dla samej naszej gminy. Wygląda na to, że ten koszt rozłożył się na tyle gmin, że naprawdę dla naszej gminy to są koszty znikome. A druga rzecz, ja się z tym nie zgadzam, panie prezydencie, że koszt biletu dla nastolatka jest inny niż ten dla kilkulatka, bo one są takie same. To bilet szkolny to bilet szkolny. On po prostu kosztuje tyle samo. I chciałam zapytać tutaj w tym kontekście, czy te ustanowione w tym projekcie gminy naszej zniżki, czy te darmowe przejazdy dla studentów, bo państwo, myśmy to uchwalili, którzy korzystają z zapomóg MOPS-u, one zostaną podtrzymane, czy w ogóle ta taryfa ulegnie zmianie?
Pan prezydent, proszę.
W tym studenci teraz nie mieli chyba żadnych zniżek. Czyli to, co było, to zostaje oczywiście. Natomiast nie bardzo rozumiem sens pytania. To znaczy, czy szczegółowa taryfa? No oczywiście, ulgi są jednakowe dla całej metropolii. Tu się nic nie zmienia. Bardzo proszę.
Bardzo proszę, zastępca prezydenta Miłosz Stec.
Szanowni Państwo, dopóki Tychy są organizatorem transportu, ulgi zostają. Czyli cały 2018 rok na pewno te ulgi zostaną. Od roku 2019 organizatorem będzie już metropolia. Dzisiaj to ujednolicenie cen biletów, ono polega po prostu na tym, że prezydenci w drodze porozumienia, czy organizatorzy poszczególni, dogadali się i prezydent w drodze zarządzenia dostosuje naszą taryfę do tej taryfy KZK GOP. Natomiast od roku 2019 już będzie organizator transportu i metropolia będzie ustalała ceny biletów i my nie będziemy mieli na to wpływu. My oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby ta taryfa była jak najbardziej przyjazna dla naszych mieszkańców, natomiast to już będzie decyzja metropolii. Na pewno na forum zgromadzenia metropolii to będzie dyskutowane. Jestem przekonany, że to też będzie takie miejsce, gdzie będziemy mogli nasze stanowisko przedstawić, ale w końcu to większość będzie decydowała o tym, jaki będzie kształt tej nowej taryfy, bo jestem przekonany, że przewodniczący metropolii, wydając to zarządzenie, on będzie liczył się ze zdaniem prezydentów.
Pan prezydent Andrzej Dziuba.
Właśnie umknęła mi jedna rzecz bardzo ważna, która, z której mogła wynikać odpowiedź na Pani pytanie. Właśnie drugą taką bardzo ważną uchwałą podjętą w trakcie tego walnego zgromadzenia było powołanie już jednostki organizacyjnej, która będzie organizowała transport od stycznia 2019. Natomiast przez rok jest czas na przygotowanie struktur organizacyjnych i my jak gdyby chcąc zabezpieczyć wpływ na to, co się tam będzie działo, jak ta jednostka będzie wyglądała, już oddelegowaliśmy dwie osoby, czy przekazaliśmy do tej nowej jednostki, która się tworzy, no po ja to, wiem, żeby mieć tam jakieś lepsze, mówiąc kolokwialnie, dojścia do tego, jak będzie wyglądał transport, jak będzie wyglądała organizacja transportu w tej nowej jednostce. Ale tak jak powiedziałem, na razie sytuacja jest taka, że tak naprawdę powstał czwarty organizator, oprócz KZK GOP, MZK Tarnowskiej Góry i MZK Tychy, powstała jednostka organizacyjna w metropolii. Ona na razie tak naprawdę niczego nie organizuje, organizuje, przygotowuje w ogóle do rewolucji, jeżeli chodzi o w ogóle zmianę tras, czy systemu funkcjonowania komunikacji publicznej. Generalnie wiadomo, że ona musi być oparta w głównych osiach na kolei, do których muszą być nawiązane, to jest kwestia budowy również węzłów przesiadkowych, to wszystko będzie się działo przez lata, ale na pewno będzie nas czekała rewolucja, jeżeli chodzi o organizację transportu. Nie może być tak, że zdaje się, że najdłuższa linia, tam koledzy z PKM-u pewnie wiedzą najlepiej, najdłuższa linia w KZK GOP, proszę Państwa, ma 60 parę kilometrów. Co to oznacza, że jak wypadnie jakiś autobus ze względów, nie wiem, wypadek, kierowca się rozchoruje, coś się stanie, awaria techniczna, to następny autobus jedzie za 3-4 godziny. To jest jakaś absurdalna sytuacja. Nigdzie na świecie tak nie ma. Trasy są krótsze, autobusy jeżdżą bardzo często, mieszkaniec wychodząc na przystanek nie musi znać rozkładu jazdy, bo obojętnie o której wyjdzie, to wie, że za 7, 8, 10 minut coś podjedzie. Owszem, trzeba się częściej przesiadać, ale taryfa jest tak skonstruowana, proszę zauważyć, że ona jest przyjazna dla przysiadek. To nie jest tak, że za każdym razem wsiadam, kasuję bilet. Można się przesiadać 8 razy i dojechać tam, gdzie się chce, ale szybko. Więc takie zmiany nas na pewno czekają, ale chcemy mieć realny wpływ na to, jak to będzie wyglądało, dlatego, tak jak powiedziałem, już swoich ludzi tam włożyliśmy. Dziękuję.
Pani radna Ewa Węglarz.
I tu się z Panem zgadzam, jeśli chodzi o właśnie ilość przesiadek, ponieważ ja jestem użytkownikiem i uczestnikiem transportu zbiorowego i zdarza się tak, że w jednym momencie podjeżdżają trzy autobusy na tym samym przystanku, potem długo, długo nic. Ale chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że jeszcze się będą wobec tego ważyły ceny biletu, to tych darmowy bilet będzie pracował dalej, żeby jednak zwolnić, tak jak wnioskowaliśmy, do ukończenia szkoły średniej. Dziękuję.
Pan radny Józef Twardzik.
Dziękuję. 7 kwietnia tego roku Sejmik Województwa Śląskiego wydał zarządzenie wprowadzenie na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Konkretnie chodzi o węgiel. W tym zarządzeniu jest zapisane, zabrania się stosowania mołów i flotów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. To powoduje następujące konsekwencje, czyli nabywanie węgla o lepszych parametrach, nie flotów, nie mułów i tak dalej. Nabywanie węgla o wyższej jakości, przeznaczonego do ogrzewania w piecach węglowych, spowoduje istotny wzrost kosztów ogrzewania domów i mieszkań. Na terenie metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej gminy przystąpiły do wprowadzenia zmian w systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych. To są informacje przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. W tej informacji również znalazł się zapis: Urząd Miasta Katowice dopłaci mieszkańcom Katowic do zakupu paliw węgla lepszej jakości. Pan prezydent Krupa nawet pokazał i wyznaczył sumę 900 zł dla każdego użytkownika pieców węglowych. Ja miałem przygotowany projekt uchwały, ale wstrzymuję się, żeby było procedowanie jego w świetle tego, co dzisiaj słyszałem u pana prezydenta, że rząd zamierza w tę sprawę ingerować. Natomiast jeżeli ta ingerencja będzie trwała, to ten smog, który jest dzisiaj, będzie jutro i będzie za miesiąc. Niedawno, bo 2-3 dni temu, pani Urszula Pawlik mówi mi tak: byłam na Mąkołowcu i po prostu traciłem oddech. Czyli ten smog jest dzisiaj. Natomiast program niskiej emisji czyli wymiany pieców, ogrzewania budynków, wymiany okien, drzwi i inne jeszcze przedsięwzięcia, to są przedsięwzięcia długofalowe. Nie miesięczne, ale roczne albo kilkuletnie. A smog istnieje, smog jest. Czyli poprawa jakości węgla w zdecydowany sposób od natychmiast powoduje, że powietrze będzie inne. A zatem drugi warunek, pomoc społeczna dla użytkowników pieców węglowych o małych zasobach pieniężnych. Tyle. Jeszcze raz mówię, projekt uchwały, który mam przygotowany, sygnalizowałem również panu przewodniczącemu Rady Miasta, ale wstrzymuję się do poddania go procedurze uchwalania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad nie widzę.